Marek Stelar, Renegat. To jest książka, która ukaże się za kilka dni, ale my już dzisiaj o niej porozmawiamy z autorem, czyli Maciejem Biernawskim, który najczęściej na swoich książkach albo zawsze występuje jako Marek Stelar. Dzień dobry.
Dzień dobry.
To druga część. Wcześniej był Intruz i ja sobie przejrzałam radiowe archiwum i swoje archiwum i znalazłam naszą rozmowę o Intruzie. To rozmowa z 2020 roku, czyli już bardzo, bardzo stara, nagrywana w czasie pandemii. Czy ty jeszcze pamiętasz te czasy? Ty byłeś w domu, ja byłam w domu i nagrywaliśmy rozmowę o książce, która ukazała się akurat wtedy, kiedy wszystko zamknięto.
Dokładnie tak. Tak, pamiętam. Ja też byłem zamknięty, ty byłaś zamknięta.
Wszyscy byli zamknięci.
Tylko książka wyszła.
Można było dużo czytać.
Tak, tylko że wtedy jeszcze nikt o tym nie wiedział. Znaczy w zasadzie wszyscy mieliśmy coś innego na głowie niż książki.
Potem zaczęliśmy trochę czytać, a ja wróciłam do tej rozmowy, bo interesowało mnie to, czy myśmy już wtedy rozmawiali, że to będzie kilka części. Tak, rozmawialiśmy o tym. I ty w tej rozmowie zapowiedziałeś drugą część Intruza, że ona już niedługo, że bardzo dobrze ci się pisze, bo masz dużo czasu w czasie pandemii i tego zamknięcia i że ona się we wrześniu powinna ukazać. To był, przypomnę, 2020 rok. No trochę dłużej musieliśmy poczekać na Renegata, na drugą część, bo minęło 6 lat. Dlaczego tak długo? Czy ty po prostu przetrzymywałeś tę książkę zamkniętą na klucz?
Nie, absolutnie nie. Chociaż słyszałem takie opinie, że to służby specjalne wstrzymywały wydanie drugiej części Intruza. Nie, absolutnie nie. Powód był bardzo prozaiczny. Tak jak przed chwilą powiedziałem, zanim jakby otrząsnęliśmy się w tej pandemii z tych początków i okazało się, że w zasadzie jedyną rzeczą, jaką można robić sensownie podczas lockdownu, to jest czytanie i książki znowu wystrzeliły. No, Intruz przepadł niestety. Bardzo słabo się sprzedał, a ponieważ no niestety tak jest na rynku wydawniczym, że jeśli chodzi o serię, to patrzy się na jak sprzedał się poprzedni tom danej serii, no to nie było na co patrzeć. W związku z tym podjęliśmy z wydawnictwem decyzję, że zaczniemy nową serię. No i tym się wstrzeliliśmy faktycznie, bo to były Blizny, które do dziś są chyba najlepiej moją sprzedającą się książką. No i Intruza odłożyliśmy w czasie, na krótko.
Na krótkie 6 lat. Stelar doskonale orientuje się, jak działają służby specjalne. Czy to może być przypadek? To oczywiście taka polecajka Wincenta Sewerskiego z pierwszego tomu. No i sam już powiedziałeś tutaj o tym, że były takie głosy, że może służby specjalne wstrzymały, bo to jest książka o służbach specjalnych ABW. Rzecz się dzieje w 2018 roku. Ten drugi tom niewiele, no właściwie zaczyna się jeszcze w tym samym roku. Nie przeniosłeś tego w czasie do współczesności, a świat w tym przez te kilka lat zmienił się ogromnie.
Dokładnie. Znaczy to nie mogłem przenieść, no po prostu ja musiałem kontynuować fabułę Intruza oczywiście, czyli zostaliśmy w tym 2018 roku. I tak, i miałem to w głowie.
Tu mamy jesień, a tutaj Boże Narodzenie,
tak,
Sylwester.
Króciutko, praktycznie z dnia na dzień nieomal. Natomiast tak, świat się zmienił, bardzo się zmienił. Dziś już nikt nie pamięta o tym, co było na pierwszych stronach gazet w 2018 roku. Znaczy może nie wszystkich gazet, ale generalnie chodzi o tą dominację Chin, o grafem przede wszystkim, wokół którego się rozgrywa cała sprawa. Tak, dzisiaj nikt o tym nie pamięta, więc jest to swego rodzaju powieść, można powiedzieć, trochę historyczna już.
Trochę historyczna, ale pokazująca też działanie służb specjalnych. To też jest kolejna twoja książka, która jest taka dookoła walki dobra ze złem. Zawsze ktoś to dobro gdzieś tam musi. Nawet gdybyśmy bardzo się upierali, że może nie tym razem, to ono musi wygrać.
Tak, no pytanie tylko, czy wygrywa, czy to zwycięstwo nie jest pyrrusowe czasem, ale, ale tak, no ja lubię oczywiście chyba jak każdy, jak dobro wygrywa, choć nie w sposób oczywisty. Nie da się tak, świat nie jest czarno-biały, będę to podkreślał z całą mocą zawsze i tutaj chyba też tak jest.
To mówimy teraz o pierwszym tomie, jak się kończy drugi, tego nie powiemy. Może dzisiaj troszeczkę o tym, czy będzie kontynuacja, czy nie, ale jednak, żeby napisać taki thriller, taką książkę. Musiałeś poznać pracę służb specjalnych. Jak to wyglądało? Może nie przenikać, chociaż tego nie wiemy. Może było tak właśnie, jak to wynika z tego wpisu, ale musiałeś to poznać.
Tak, znaczy ja tematyką interesowałem się od dziecka i to też bardziej chyba od strony tej fachowej niż tej beletrystycznej, czyli...
Chciałeś być szpiegiem?
chodziły mi takie myśli po głowie, ale nie, ja absolutnie nie nadaję się na szpiega. Już prędzej kontrwywiad. Nie, nie, żeby być szpiegiem, to trzeba mieć specyficzne, wszystko specyficzne, usposobienie, konstrukcję psychiczną, naprawdę, to nie ja, kompletnie nie ja. Już prędzej kontrwywiad i być może nawet bardziej właśnie od tej strony kontrwywiadowczej mnie temat interesował. Natomiast miałem też okazję rozmawiać z funkcjonariuszami ABW z racji swojej pracy poprzedniej, w której zajmowałem się sprawami niejawnymi, podlegałem sprawdzeniu oczywiście przez
ABW. A to nie
ABW.
Jest proste.
Dokładnie, więc miło też było, kiedy wysoka szycha z ABW skontaktował się ze mną i powiedział, że czyta moje książki, że jeżeli chciałbym porozmawiać, to bardzo chętnie. Powiedział, że oczywiście, że bardzo chętnie i rozmawialiśmy. Także jakąś taką wiedzę, powiedzmy, mam. To nie jest głęboko specjalistyczna wiedza, choć oczywiście pewne rzeczy są powszechnie znane, choć wszystko od owiane jest taką otoczką tajemnicy, wiadomo. Natomiast okazuje się, że wiele z tych rzeczy, które dzisiaj uważamy za mało wiarygodne, jeśli chodzi o służby specjalne, jest prawdą. I tu tak naprawdę też ta legendarność pozwala na takie trochę popłynięcie z fabułą, bo tak naprawdę nikt nie będzie wiedział, co jest prawdą, co jest fikcją. Aczkolwiek znamienne jest to, że wiele prawdy w tym wszystkim jest.
Na ile sytuacja taka geopolityczna, to co się dzieje między Rosją a Ukrainą, jaka w ogóle jest dzisiaj pozycja Rosji na świecie, wpłynęło na kształt renegata? Mimo, że akcja, przypomnę, toczy się na przełomie 2018-2019 roku.
No właśnie, musiałem się od tego odciąć. Niestety, przez te parę lat faktycznie wszystko poszło do przodu. Zmiany geopolityczne, ale również, nie wiem, nawet walka bezpośrednia na froncie. No to pierwszy tom pisałem w czasach już pierwszej inwazji na Ukrainę oczywiście, ale to nie była pełnoskalowa wojna. Natomiast okazało się, że świat się zmienił, również ten świat wojny zmienił się diametralnie. I ja musiałem się do tego odciąć. Ja musiałem pamiętać o tym, że piszę w narracji pierwszoosobowej historię, która dzieje się w 2018 roku. Nikt nie był wtedy w stanie przewidzieć, co się wydarzy, prawda? Więc znowu musiałem wrócić do tych czasów, kiedy ten grafen i te Chiny przede wszystkim były takim tygrysem, który próbował pazurami gdzieś tam wyciągać pomiędzy prętów kraty, jakieś tam wyszarpywać kawałki mięsa dla siebie. No dzisiaj to jest zupełnie inaczej.
Bracia bliźniacy, nie powiem, że oni są po jakichś bardzo różnych stronach barykady, bo często tak jest opisywany, tak był opisywany ten pierwszy tom, po prostu jeden jest w służbach, a drugi zostaje w to wplątany. To już myślę, że czytelnicy wiedzą z tego pierwszego tomu. Wtedy, kiedy konstruowałeś tych bohaterów, tak jak mówisz, świat był zupełnie inny. Czy to, co dzieje się w drugim tomie, było już w zarysie wtedy, kiedy powstawał ten pierwszy? Czy ty wróciłeś dzisiaj do spisanego takiego swojego harmonogramu, czy tworzyłeś to od początku?
I tak i nie. To znaczy pierwsze założenie było takie, że to będzie oczywiście trylogia. Ja już miałem napisany faktycznie drugi tom, prawie drugi tom trylogii.
Czyli nie będzie trylogii?
Nie będzie trylogii, będzie dylogia, a Renegat będzie zamknięciem całej historii.
Jest.
Jest w zasadzie tak, dla bezpieczeństwa. Ponadto chyba nawet dobrze się stało.
Losu?
Nie kuszę, bo chyba nawet dobrze się stało, bo nie wiem, czy nie przeciągnąłbym tej historii za bardzo w trzech tomach. To jest chyba sytuacja podobna jak z Wybraną i Przegraną, kiedy dało się to zmieścić w dwóch tomach. I to było wtedy takie mięsiste i soczyste, a nie rozwodnione. I tutaj chyba ta, jakby to była też ta dobra rzecz, którą wyciągnąłem z tych 6 lat, bo oczywiście było mi przykro wobec czytelników, że to tak długo trwa, ale miałem czas na pewno na przemyślenie pewnych rzeczy i być może właśnie to, że minęło 6 lat, że jakieś doświadczenia życiowego nabrałem, że może lepiej piszę, nawet pozwoliło jakby świeższym okiem na to spojrzeć i skonstruować, no bo historie są powiedziane z punktu widzenia drugiego z tych braci i skonstruować tę powieść inaczej i podejrzewam, że jednak lepiej. A jeśli chodzi o barykadę, oni tak naprawdę stoją po tej samej stronie barykady, tylko jak się okazuje, że to znowu nie jest czarno-białe, że można stać po tej dobrej stronie, ale jednak podejmować pewne decyzje i podchodzić do wielu spraw. Jednak inaczej.
Można stać się po dwóch stronach, po jednej stronie barykady, ale na dwóch jej końcach.
I
to jest chyba
tak bliższe
tym braciom. Rzeczywiście w tej powieści najnowszej, czyli w Renegacie, widać już dojrzałość stylu. To jest już inaczej napisana książka niż Intruz, ale ten Intruz, który ukazał się teraz, żeby przypomnieć książkę, to jest Intruz po zmianach, czy to jest zupełnie jeden do jednego to, co tak. dostaliśmy te 6 lat temu? Czy ty sam, patrząc na obie powieści, widzisz też zmiany i stylistyczne, i w sposobie pisania? Ty czujesz tę swoją dojrzałość pisarską?
Tak, tak. Znaczy dojrzałość, mam nadzieję, że jeszcze nie osiągnąłem dojrzałości, chociaż pewnie jest lepiej. Tak, aczkolwiek oczywiście musiałem pamiętać, musiałem przeczytać Intruza tuż przed zaczęciem Renegata.
No właśnie, ja też wróciłam do tego, żeby sobie
przypomnieć tak. przede wszystkim, no i też, żeby ten styl był podobny, aczkolwiek to jest taka sytuacja, że obie te historie to jest narracja pierwszoosobowa z punktu widzenia dwóch różnych tak naprawdę ludzi, mimo że są bliźniakami. Więc pozwalało mi to...
Ale zawsze któryś jest mniejszy, któryś większy.
Dokładnie, dokładnie. Zwłaszcza, że nie są jednojajowi. Natomiast to też było takim wytrychem do tego, żeby wytłumaczyć te różnice, bo ta różnica niewątpliwie jest, ale mam nadzieję, że nie na tyle istotna, żeby w czymkolwiek przeszkodziła w odbiorze tej historii.
Dlaczego powieści szpiegowskie od dziecka cię interesowały? Czytałeś też takie, masz swoje ulubione, o tym zresztą piszesz też wtedy, kiedy pewne rzeczy dotyczące tej powieści wyjaśniasz. Co takiego było w tej tematyce, że to cię tak mocno ujęło?
Chyba to wszystkich chłopaków, ta tajemnica.
To dziewczyny też.
Dziewczyny pewnie też. Przygoda. No oczywiście wszyscy byliśmy jako młodzi ludzie pod wpływem Bonda i tego typu opowieści. Aczkolwiek czytałem również inne rzeczy i wiedziałem. Przede wszystkim pogląd na sprawę dawał mi na przykład powieści Johna Le Carré. Przede wszystkim, z których wynikało, czy Desmonda Bagleya na przykład, z których wynikało, że życie szpiega wcale nie jest takie kolorowe i różowe, że to wcale nie jest fantastyczna praca, gdzie się jeździ po świecie super furami i tak dalej. Absolutnie nie. To jest walka z innymi ludźmi, walka z samym sobą, podejmowanie decyzji kosztujących wiele, nie tylko samego siebie, ale również innych ludzi. Więc tak naprawdę to jest nic fajnego chyba praca szpiega.
No właśnie, czy do tego tematu jeszcze wrócisz? Bo mamy, tak jak już rozmawialiśmy, zupełną zmianę tego, co się dzieje między krajami, albo przynajmniej my teraz bardziej to widzimy. Czy to jest taki moment, w którym odżyją powieści szpiegowskie, seriale szpiegowskie? Bo mam wrażenie, że coraz więcej takiej tematyki, że jeszcze kilka lat temu w taki sposób nie opowiadaliśmy o relacjach choćby nie wiem, Polski czy innych krajów Unii Europejskiej z Rosją, jak opowiadamy to w tej chwili w takich popularnych na przykład serialach. Czy to jest też rzecz, która będzie bardziej obecna w twoich książkach, czy w ogóle myślisz, że bardziej w takiej literaturze polskiej kryminalnej, czy właśnie takich thrillerach?
Podejrzewam, że tak, bo kiedy jakiś temat staje się w cudzysłowie modny, to tak mi
pojawiają
się...
Można o nim inaczej opowiadać.
Dokładnie tak. Natomiast chyba mi chodzi o coś innego. O to jądro, o to wszystko, co wokół czego tak naprawdę rozgrywają się wszystkie te sprawy. To jest chęć władzy, pieniądza i tak dalej. To, co tkwi w człowieku od zarania dziejów i tak naprawdę okoliczności polityczne, geograficzne nie mają znaczenia. Zawsze chodzi o człowieka.
Równie dobrze Renegat mógłby się wydarzyć 500 lat temu?
Tak, oczywiście, że tak.
Profesjonaliści są zakładnikami własnych schematów. Takie zdanie, bo zawsze sobie staram się jedno zdanie z książki zapamiętać, wynotować. A to mi zostało po Renegacie.
Tak, to prawda. No musimy być świadomi. W zasadzie, schematy, algorytmy dzisiaj już też, tak, to jest coś, co tworzy reguły postępowania w różnych sytuacjach. No właśnie, tylko że te sytuacje nigdy nie są identyczne. Ja zawsze się zastanawiam, na ile stosowanie tych ścisłych reguł i schematów jest usankcjonowane, a na ile można wykazać się jakąś kreatywnością. W przypadku szpiegów oczywiście jest ona wymagana. Wyobraźnia, kreatywność, zmiana postępowania w celu dostosowania się do zmiany jakiejś radykalnej sytuacji i to jest też konieczne. I chyba właśnie ten światek szpiegowski to jest też ta walka nie tylko między ludźmi, ale między tymi dwoma trybami postępowania. Między tymi schematami, których faktycznie jesteśmy zakładnikami, bo tak jest, a tą wyobraźnią. Trzeba pamiętać, że każda reakcja niezgodna ze schematem rodzi też określone konsekwencje. I które nie są przewidziane tymi schematami. No i pytanie, czy ktokolwiek jest w stanie potem zmierzyć się z tymi konsekwencjami i jaki one będą miały wpływ na innych ludzi i na nas samych.
Czego cię nauczyła praca nad Renegatem? Bo tak sobie myślę, że to chyba twoja najdłużej powstająca książka, czy przesadzę, jak
nie,
tak powiem?
Absolutnie. Nie? Bardzo szybciutko ją napisałem, z czego się bardzo cieszę, no bo pisało mi się bardzo dobrze. Czego mnie nauczyła? Znowu pewnie jakiś taki kamyczek do tej układanki którą sobie buduje, jeśli chodzi o znajomość ludzkiej duszy. Ja wiem, że nigdy jej nie poznam, oczywiście, ale...
Czyli jednak zbierasz te kamyczki cały czas konsekwentnie.
Tak, tak, oczywiście, że no jest to jakaś taki rodzaj kolekcjonerstwa, powiedziałbym, ale to jest bardzo interesujący temat oczywiście i tutaj miałem okazję go zgłębić z nieco innej strony niż tej kryminalnej, typowo kryminalnej. Budowanie, znowu to było budowanie i tworzenie jakichś relacji między ludźmi bliskimi sobie albo właśnie odległymi od siebie i to jest na pewno bardzo dobra zabawa, chociaż może nie wiem, czy to jest dobre słowo. No ćwiczenie takiej umiejętności poznawania ludzi. Musiałem się wykazać jakąś empatią na pewno, wyobraźnią też. Czy było mi łatwo pisać tę powieść? I tak, i nie. Bo miałem jakby oczywiście plan w głowie i z tym nie było problemu. Natomiast w miarę jak wnikałem w te relacje między Adrianem i Kamilem przede wszystkim, między nimi a ich ojcem i jednym z kolejnych bohaterów, którym jest Tomala, to wszystko jakby ewoluowało, pączkowało, nie wiem, tak puchło. I to też było fajne, bo po prostu dopisywałem pewne rzeczy tak znienacka.
Tutaj, tak jak już powiedziałeś, jest kilku głównych bohaterów, właściwie tych czterech mężczyzn. Kolejny raz, bo to nie tylko jest taki kamyczek, który ty sobie dorzucasz do tego, o czym mówiłeś, ale kolejny raz dorzucasz też kamyczek do twoich opowieści o relacjach rodzinnych, bo to jest opowieść o relacjach rodzinnych trudnych, dwóch synów i ojciec, no w takiej sytuacji, w której chyba nikt by się nie chciał znaleźć i kolejny raz się z tym mierzysz.
Tak, to prawda. Było mi o tyle ciężko, że chyba nawet w posłowie o tym pisałem. No, wychowałem się w normalnej rodzinie.
Też masz brata, też
mam brata, też mam ojca oczywiście i tata był zawsze, więc to nie takie w przypadku właśnie renegata, że opuścił swoją rodzinę. Choć to też to opuszczenie nie było oczywiste i z jakichś względów tam wynikało. Także rozprawianie się z rzeczami, o których tak naprawdę nie mam pojęcia, no było na takim poziomie... Cóż, no wyobraźni, a nie doświadczeń. Ja oczywiście znam ludzi, którzy wychowywali się bez ojców czy bez matek i rozmawiałem z nimi wielokrotnie, więc jakieś pojęcie o tym mam, choć jestem równocześnie świadomy, że nigdy nie będę wiedział, jak to tak naprawdę jest emocjonalnie i pod każdym innym względem. Natomiast też fajnie było jakby sięgać do swoich relacji i trochę na szczęście tych dobrych, no bo jednak troszkę tam tych dobrych jest, mam nadzieję przynajmniej. Więc to jest taki miks tego złego i tego dobrego, co jest w każdej rodzinie.
Jak już powiedziałeś o planach i o tym, co było trudne, to pomyślałam sobie, że no, to jest taka twoja powieść, która oczywiście jest związana ze Szczecinem i to bardzo ważne momenty tej powieści tam następują, ale to nie jest typowo szczecińska książka. Czy ten plan Warszawy, bo to drugie miejsce przede wszystkim, gdzie to się dzieje, to jest Warszawa, musiałeś mieć w głowie?
Nie do końca. Znaczy, no bywam co jakiś czas w Warszawie.
Zresztą, więc wiedziałeś, jak się poruszać
tak,
po tych ulicach.
Tak, to prawda. Ja też do Warszawy jeździłem wielokrotnie jako dziecko. Co prawda to była zupełnie inna Warszawa. Oczywiście. Mm-hmm. Jeździłem do prababci tam z mamą. Ale te miejsca i te widoki, jak to wtedy wyglądało, są wciąż gdzieś tam w mojej głowie. Więc poruszam się tak naprawdę po tej Warszawie takimi trochę znanymi ścieżkami, a trochę nie, bo oczywiście wyskakuję poza najbliższe okolice Warszawy typu Truskaw, gdzieś tam Puszcza Kampinowska, czy nawet Rembertów, którym przypadkiem, chociaż można nie przypadkiem, bo chyba ten Rembertów wynikał właśnie z tego, że miałem tam mieć spotkanie autorskie w bibliotece i byłem tam w tym Rembertowie.
Czym potem się kończy zapraszanie autora na spotkanie
dokładnie
autorskie?
Dokładnie tak. Więc no nie mogła być tak bardzo szczecińska, bo oczywiście już Kamil nie miał już kontaktów ze Szczecinem od wielu lat i jakby akcja działa się w intruzie przynajmniej w całej Europie nieomal, a siłą rzeczy w Renegacie musiała się w Warszawie i okolicach dziać.
Wróćmy jeszcze do intruza. Powiedziałeś o tym, że to w związku z tym, że książka ukazała się właśnie dokładnie wtedy, kiedy zaczęła się pandemia koronawirusa w 2020 roku, czyli w marcu. To była książka, która nie trafiła do wielu czytelników, ale skoro powstała ta druga część, to znaczy, że były pytania, były naciski, no właśnie. Bo ja wiem, że są takie twoje książki, o których kontynuacje bardzo często pytają czytelnicy i Intruz był jedną z tych książek.
Tak. chyba najczęściej pytano o kontynuację, no zwłaszcza jak się ten okres oczekiwania przedłużał. Tak, okazało się, że...
No to trochę inny Stellar.
Tak, to jest inny Stellar, jestem tego świadomy i odbiór niektórych czytelników, z odbioru przez niektórych czytelników wynika to jasno, że nie zawsze wszystkim się podobało, aczkolwiek okazało się, że ma Intruz spore grono fanów, którzy naprawdę bardzo mocno i z ogromną ciekawością czekali na kontynuację. I to było oczywiście spełnienie ich marzeń, swojego też, no zresztą wypadało, mówmy się, dokończyć tę historię po tylu latach, więc nawet nie chodziło o to, że czułem jakąś presję czytelników, choć oczywiście trochę też, ale przede wszystkim to były takie wyrzuty sumienia trochę. No nie było to zależne ode mnie, ale ja rozumiem, że można na coś bardzo mocno czekać.
Renegat oficjalnie ukaże się na początku czerwca, a ty pewnie jak zwykle w takiej sytuacji jesteś już w kolejnej jakiejś historii i podpytam cię o tę inną historię, dlatego że widziałam, że świetnie się bawiłeś w Świnoujściu w czasie Nocy Muzeów.
Tak. Tak, czy masz na myśli trzecią podżytką pewnie? Mm-hmm. Tak, ale tak się składa, że to jest już druga historia po Renegacie, bo już zdążyłem napisać jedną. Więc
to ale dobrze, że jeszcze pamiętasz tego Renegata, tak?
Trochę pamiętam, tak. Mm-hmm. Tak, byłem w Świnoujściu właśnie na Nocy Muzeów. Fantastyczna impreza, naprawdę zrobiona z rozmachem i pomysłowo przede wszystkim. Świetnie się bawiłem. Poznałem sporo świetnych osób. Wpadło mi owszem do głowy parę pomysłów, jeśli chodzi o fabułę Podrzyckiej. Jestem obecnie na etapie łączenia tego wszystkiego, czego się dowiedziałem i wymyślania. I mam już widzę, tak pogodnie patrzę w tę przyszłość, że tak powiem. Bardzo, bardzo miło było i chyba długo będę to wspominał, tę imprezę naprawdę.
To kiedy kolejna Podrzycka?
Na wrzesień planujemy kolejną Podrzycką, a w sierpniu najprawdopodobniej to, co napisałem teraz.
Czyli?
Nie wiem, czy mogę jeszcze powiedzieć.
No trochę, dobra, chociaż troszkę.
Stand alone, czyli pojedyncza historia. Też
już było kilka takich pomysłów, a potem się okazywało, że jest kontynuacja.
Nie, tutaj już chyba, tutaj nie będzie możliwości kontynuacji. To od razu zapowiadam.
Strach się bać.
Nie, to jestem bardzo dynamiczna powieść, rozgrywająca się w ciągu tak naprawdę kilkunastu godzin. Jestem bardzo zadowolony, pisało mi się świetnie, a przede wszystkim ze względu na tematykę miałem okazję rozmawiać ze specjalistami z tych dziedzin i to były, z którymi nigdy wcześniej nie rozmawiałem. Rozmawiałem z takimi osobami, więc to też była okazja do poznania nowych rzeczy. I tam też będzie trochę o relacjach między ojcem i synem, ale przede wszystkim chyba jest to powieść taka no, sensacyjno-kryminalna, no, tak powiem.
A tak przyglądałam ci się i widziałam twoją reakcję na to, jak sam mówiłeś o tym, że z kilkoma osobami mogłeś porozmawiać. Research to jest to, co dla pisarza jest tak ważne, że nie oddałby tego komuś z zewnątrz?
O, w życiu? Nie, absolutnie, oczywiście. Nigdy.
Widziałam ostatnio Siembiedę, który właśnie mówił o tym, że nie, absolutnie. To jest tak fantastyczna rzecz, że jestem w stanie zadzwonić w trakcie do żony i powiedzieć, słuchaj, znalazłem coś takiego. Czy tobie też się zdarzają takie odkrycia?
To oczywiście, że tak. Znaczy Maciek Siembieda, on też pracuje dużo sam, to znaczy siedzi, szpera w archiwach, w bibliotekach i tak dalej. Ja rzadziej, dużo rzadziej. Ja opieram się o rozmowy z ludźmi. I to są niesłychanie inspirujące rozmowy, pomijając fakt, że mam okazję poznać naprawdę świetnych ludzi, jak się okazuje. I teraz też tak było i bardzo mnie to cieszy.
To jeszcze na zakończenie zapytam, bo zbliża się lato. Czy lato to jest taki czas dla Marka Stellara, że tradycyjnie będzie pisał o zimie? To jest takie podchwytliwe pytanie o Miśka i Szwagra.
Tak. Ostatni raz, już naprawdę ostatni raz. Już jest to chyba trochę wydawca kręci nosem. Rozumiem, szanuję, ale chyba mam pomysł na piątego Miśka i Szwagra i też się zamierzam właśnie latem dobrze bawić zimą.
No proszę bardzo, ostatnio Misiek i Szwagier wybrali się do Budapesztu i proszę, jakie zmiany natychmiast. To teraz w jaką stronę?
Stacjonarnie, Świeradów. Villa Malva, ale będzie też trochę wokół Świeradowa takie wycieczki w najbliższe okolice Górizerskich, Karkonoszy, tego typu miejsca.
Czyli zapraszamy już na zimę, ale przede wszystkim polecamy dzisiaj Renegata, czyli kontynuację Intruza. To książka, która oficjalnie ukaże się za kilka tygodni, ale chyba powoli już można znaleźć ją w księgarniach.
Tak, była prapremiera w Toruniu właśnie kilka dni temu, gdzie był Renegat dostępny. Podejrzewam, że będzie na kilka, może kilkanaście dni przed oficjalną premierą będzie już dostępny w księgarniach. No i zapraszam Państwa serdecznie i życzę miłej lektury.
Czy jest coś, czego się boisz po tej lekturze?
Nie, ja już się niczego nie boję, natomiast zdaję
sobie sprawę... że ktoś ze służb jednak się tobą zainteresuje,
nie,
się nie
to,
boisz?
Nie, to na pewno. Ja już mnie tak przetrzepali, że już chyba nie mam czego się bać. Natomiast liczę się z tym, że wielu czytelników może czuć się rozczarowanych Renegatem, oczekując sensacji wybuchów pościgów strzelań. Natomiast tutaj właśnie to jest to podejście, które prezentował John le Carré. Nie to, żebym oczywiście się tam z nim równał, ale właśnie chodzi o to, że sięgamy w głąb człowieka, a nie słuchamy wystrzałów, wybuchów i tak dalej.
Ty byś był rozczarowany, czy nie?
Nie mam pojęcia, nie jestem obiektywny. Mam nadzieję, że może nawet jeśli na początku, to zagłębiając się w tę historię, stwierdziłbym, że jednak warto było ją przeczytać.
Bardzo dziękuję. Dziękuję. Nierozczarowany renegatem Marek Stelar dzisiaj był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Joanna Skonieczna, do usłyszenia.